Jak się czuje ci dzisiaj? Pastor czuje się wspaniale. Cieszymy się. Myślę, że my za jego przykładem również. Dlatego, że Pan Bóg jest dobry, że jest z nami, że się o nas troszczy. A jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy oddawać Mu chwałę. Chcemy Go uwielbiać i chcemy się uczyć. Uczyć żyć. Moi drodzy, może dzisiaj będzie ciut inaczej. Jestem człowiekiem, który nie lubi monotonii, stagnacji, lubię zmiany i to, że coś nowego czasem się dzieje, choć czasem brakuje mi do tego odwagi. Jednak chciałbym, byśmy dzisiaj przyjrzeli się spotkaniom, które odmieniają życie człowieka, odmieniają życie ludzi i odmieniały, a opisane są na kartach Bożego Słowa. Spotkania, które odmieniają życie. Lubicie takie spotkania? Wierzę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, miał takie spotkanie, albo czasem miewa. Biblia wypełniona jest opisami takich spotkań. Spotkań bardzo różnych, ludzi zwykłych i niezwykłych, prostych i gdzieś wysoko postawionych, gdyż to nie ogranicza Pana Boga. Istotne w tym jest to, jakie jest ich serce i jakie jest ich nastawienie. Pozwolę sobie za chwilę przejść przez kilka takich opisów, takich historii, takich spotkań i nie będziemy czytać z Bożego Słowa, ale postaram się wam je krótko opowiedzieć. Pierwsze takie spotkanie, które jest dla mnie niezwykle inspirujące, to spotkanie Mojżesza. Kiedy znamy jego historię, ale króciutko przypomnę. Po 40 latach swojej nauki, edukacji, wzrostu w Egipcie, później 40 lat pasie owce na pustyni, owce swojego teścia. I może był to dzień jak co dzień. Zwykły, niczym nie wyróżniający się. Jednak nagle widzi płonący ogień. Krzak, cały w ogniu, który się nie spala. Pali się, pali i nie spala. To go zainteresowuje. Podchodzi bliżej i słyszy Boży głos. Zdejm swoje obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I w tym momencie Bóg mówi do niego. Mówi zupełnie wyraźnie i jasno. Chcę, żebyś to wszystko zostawił i poszedł z powrotem do Egiptu. I wyprowadził mój lud z niewoli izraelskiej, z niewoli egipskiej. Niesamowicie trudne zadanie. Wiemy o tym, że Mojżesz próbuje się wymawiać na różne sposoby. Dochodzi do tego, że nawet już Pan Bóg zaczyna być poirytowany wymówkami Mojżesza. Jednak w końcu daje się przekonać i idzie. I to spotkanie niezwykle odmieniło jego życie. Wiecie, kiedy przez 40 lat pasie się owce, nie wiem, ale tak przypuszczam. I kiedy ma się 80 lat, już za wiele człowiek się nie spodziewa. Jednak tutaj otwiera się przed nim całkiem nowy rozdział jego życia. Ten najważniejszy, ten najbardziej ekscytujący, ten również na pewno najtrudniejszy. Jednak to spotkanie sprawiło, że jego życie zmieniło się o 180 stopni. Już przestał być pasterzem owiec, a stał się przywódcą. Można by w cudzysłowie powiedzieć pasterzem całego Izraela. Kolejna historia to Jozue. Też w jakiś sposób blisko związana z Mojżeszem. Ale myślę już tutaj o sytuacji, w której Mojżesz już odszedł. Przekazał Jozuemu przywództwo i stoi Jozue już przed takim ogromnym wyzwaniem. Cały Izrael przeprawił się przez Jordan, znaleźli się już w ziemi obiecanej. Jednak tam, w tej ziemi, w której czekało na nich tak wiele dobra, tak wiele błogosławieństwa, wszystko zaczynało się od wielkich przeszkód i przeciwności. Stoi im na drodze potężne miasto Jerycho. Jozue z całym Izraelem, nie wiem, co myślał, w jaki sposób próbował się przygotować. Było oczywiście jasnym, że to miasto muszą zdobyć. I nagle przychodzi do niego anioł, posłany od Boga, i daje mu szczególne instrukcje. Daje mu niezwykłe obietnice. Każde miejsce, na którym postawisz swoją stopę, będzie twoje. Będzie należało do tego ludu. Bądź mocny i mężny i nie bój się, bo jestem z tobą. Pójdę przed tobą, poprowadzę cię. Wierzę, że Jozue to załapał, że poszedł za tym. I widzimy, jak w cudowny sposób zostało zdobyte Jerycho. W cudowny, dosłownie w cudowny, w ponadnaturalny. I dalsze miasta, i cała ziemia. To spotkanie z Bożym posłańcem tak bardzo go przemieniło, utwierdziło, że to wszystko, do czego przygotował go Mojżesz przez wiele lat, ma sens, ma swoje znaczenie, ma ciąg dalszy. Popatrzmy na Gedeona. Najmniejszy ze swojego rodu. W czasach, gdy Izrael był pod okupacją, a okupant raz za czas najeżdżał ziemię Izraela, rabując wszystko, co dało się zrabować. I on, próbując smucić zboże w tłoczni winnej, robiąc coś ze strachu i coś nienaturalnego, nagle spotyka się również z Bożym posłańcem, który mówi do niego: mężu waleczny. W tym czasie, gdy on przepełniony był strachem, gdy nie było odwagi w jego sercu, a raczej wątpliwości i strach. Jednak Słowo Boże, które do niego dociera, radykalnie zmienia jego postawę, zmienia jego myśli. Tak jakby przychodzi fala wiary, która go porywa. I pozwala użyć się Panu Bogu w sposób niezwykły i ponadnaturalny. Pozwala na to, żeby w 300 pokonać armię, która miała setki tysięcy. Nie dlatego, że byli tak silni, tak sprytni i tak dobrze zorganizowani, ale dlatego, że to Bóg walczył za Izraela, że to Bóg szedł przed nimi. Ale to spotkanie na zawsze odmieniło życie Gedeona. Zbliżając się do Nowego Testamentu, spójrzmy na Marię, tą nastoletnią dziewczynę, może 16, może 17 lat, gdy przychodzi do niej anioł i mówi tak niesłychane, niezrozumiałe dla niej rzeczy. Oto poczniesz, zajdziesz w ciążę z Ducha Świętego, gdyż narodzi się szczególne dziecko, Zbawiciel. Moi drodzy, nie umiem sobie wyobrazić, co w myślach i w głowie tej młodej dziewczyny mogło się dziać. Przecież takie coś nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Ani przedtem, ani potem. Zawsze było tak, że żeby dziewczyna, kobieta mogła zajść w ciążę, potrzebny był mężczyzna. Tutaj dzieje się coś absolutnie innego. Pamiętacie, co ona powiedziała? Niech się stanie według Twojego słowa. Oto jestem Twoja służąca, Twoja służebnica. To spotkanie z aniołem niezwykle odmieniło jej życie, a w efekcie odmieniło życie całej ludzkości. Później, gdy Pan Jezus już chodził po ziemi, również miały miejsce takie niezwykłe spotkania. Spotkania, które odmieniały życie ludzi. Choćby tylko Samarytanka. Jedno krótkie spotkanie z Panem Jezusem. Wymiana kilkunastu zdań. Życie tej kobiety zostaje przemienione. Do tego stopnia, że całe miasto przychodzi, aby posłuchać, co to się stało, kto tam jest przy tej studni. Takich spotkań było wiele. Na przykład apostoł Paweł, wtedy jeszcze Saul, podążał do Damaszku, aby prześladować chrześcijan, aby zamykać ich do więzień i torturować. I niezwykłe spotkanie, gdy sam Pan objawia mu się w ponadnaturalnym widzeniu do tego stopnia, że spada z konia na ziemię, traci wzrok z powodu tej jasności, ale w dziwny sposób wie, co ma dalej robić. I już do końca poświęca swoje życie, aby służyć. Aby służyć i ostatecznie oddać swoje życie w ofierze. To takie spotkania, które odmieniły życie tych ludzi. Wymieniłem ich tylko kilku. Biblia wypełniona jest nimi po brzegi. Te spotkania, o których przed chwilą powiedziałem, to takie, w których sam Pan przychodził do człowieka. ze swojej suwerennej, niezawisłej woli, bo tak mu się upodobało, bo tak zaplanował. Ale czytamy jeszcze o innych spotkaniach. O spotkaniach, kiedy to człowiek szukał Boga. I te spotkania na zawsze zmieniły ich życie. Dlatego mówimy dziś o spotkaniach Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Jednym z takich moich ulubionych to Anna, żona Elkany, która przychodziła do świątyni, aby się wypłakać, bo było jej tak smutno i tak ciężko. Było jej tak smutno, bo bardzo chciała mieć dziecko, ale nie mogła. Czytamy o tym, że wylewała swoją duszę przed Panem. Płakała tak bardzo, że kapłan Heli myślał, że jest pijana. Nawet ją strofował. Jednak ona była szczera przed Panem i wylewała wszystko to, co było w jej duszy. Pan Bóg wysłuchał jej wołania. W niedługim czasie urodził się piękny syn, który później był prorokiem. Niezwykłym prorokiem w Izraelu. Wiecie dobrze, że chodzi o Samuela. Czytamy też o kobiecie. Nawet nie znamy jej imienia. Wiemy tylko o tym, że od 12 lat cierpiała na krwotok. W tamtym czasie, w tamtej kulturze była uznawana za nieczystą, więc powinna być gdzieś odosobniona, nie spotykać się z ludźmi. Jednak ona usłyszała o tym, że jest ktoś, kto chodzi po okolicy i uzdrawia chorych. Więc postanowiła jakimkolwiek sposobem ukryć swoją dolegliwość, swoją chorobę, znaleźć tego niezwykłego człowieka. I pomyślała, może tylko go dotknę, skoro on uzdrawia przez dotyk, może tylko go dotknę i będę uzdrowiona. Więc dowiadywała się, gdzie można go znaleźć. I gdy się dowiedziała, wbrew wszystkiemu i wszelkim sanitarnym przepisom i zasadom, których pełne było prawo w tamtym czasie w Izraelu, postanowiła wmieszać się w tłum. Postanowiła nie tylko iść, ale iść pod prąd, iść szybciej niż inni, by móc się dotknąć. Pomyślała, że może nawet zostanie niezauważona. Obym tylko mogła się dotknąć. Obym tylko mogła się dotknąć. I się dotknęła. Jednak nie została niezauważona. Bo Pan Jezus wie wszystko. I nie tylko została zauważona, ale to niezwykłe spotkanie sprawiło, że została zupełnie uzdrowiona. Stało się według jej wiary, choć wcale nie pytała, czy może wierzyć. Wcale nie pytała o to, czy Boże, Ty tego chcesz. Po prostu była jednym z tych gwałtowników, o których niedawno pastor nam tutaj mówił. Wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkim chciała postawić na swoim, bo tak uwierzyła. Jej wiara została wynagrodzona. To spotkanie zakończyło się cudownym uzdrowieniem. I ślepy Bartymeusz przy drodze gdy usłyszał, że przechodzi Mesjasz, wołał i został usłyszany. Pan Jezus podszedł i przywrócił mu wzrok. To spotkanie odmieniło jego życie, bo wołał. Gdyby siedział tam gdzieś w rowie, zniechęcony, sfrustrowany i pogodzony z rzeczywistością, nie czytalibyśmy tej historii. Jednak nie zgodził się z tym, że tak ma zostać. Jeśli jest żywy Bóg, uzdrowiciel, Mesjasz w Izraelu, to będę wołał. To nie dam się zbyć. To nie pozwolę na to, aby moje ograniczenie związane z ślepotą w jakiś sposób mnie zatrzymało. Czytamy jeszcze o Korneliuszu, wysoko postawionym wojskowym, powiedzielibyśmy może dziś oficerze, setniku, o którym czytamy, że dniem i nocą modlił się do Boga, składając jałmużny. I to sprawiło, że ten poganin został zauważony przez Pana. I Pan Bóg w cudowny, ponadnaturalny sposób wysyła do niego Piotra. Nie tylko Korneliusz, ale cały jego dom zostaje zbawiony, ochrzczony, napełniony Duchem Świętym. I Maria. Maria, siostra Marty i Łazarza. Ta historia wzrusza mnie bardzo mocno i dlatego zatrzymamy się przy niej trochę dłużej. Pozwolę sobie przeczytać tą historię. Zapisana jest w Ewangelii Łukasza, rozdziale 10, od 38 wersetu. Łukasz 10, 38. A gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie samą przy pracy? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która nie będzie jej zabrana. Moi drodzy, dwie siostry, jakże różne. Tak czasem bywa z siostrami, że są różne. Z braćmi zresztą też. Ale to dzięki Marcie, nie zapominajmy, Pan Jezus znalazł się w tym domu. Jednak gdy się już znalazł, gdy zaczął coś mówić, moglibyśmy powiedzieć językiem biblijnym, nauczać, to właśnie Maria szybciutko zorientowała się, że warto posłuchać. I może rzeczywiście było wiele do zrobienia. Nie wiemy, co ta Marta tak naprawdę robiła. Możemy się domyślać, że przyszło 13 facetów do domu, więc coś trzeba przygotować. Może posiłek, może jeszcze posprzątać, a może jeszcze coś innego. Może była perfekcjonistką i chciała jeszcze wszystkie kurze w ostatnich zakamarkach powycierać. I bardzo gniewało ją to, że Maria nie chce jej pomóc. Wyobrażam sobie, że dawała jej jakieś znaki, jakieś sygnały. Może wzrokiem, może jakimiś umówionymi, znanymi tylko sobie sposobami. Chodź mi pomóc. Maria natomiast siedziała. I może się wydawać, że no powinna pomóc. No, może razem skończyłyby szybciej, chociaż z drugiej strony, jeśli miałyby zrobić wszystko, co było do zrobienia, to wiemy o tym, że wszystkiego zrobić się nigdy nie da. To by nie posłuchały w ogóle. Więc nie wiemy do końca, jak tam było. Możemy zdać się jedynie na to, co powiedział Pan Jezus. A on niestety jednoznacznie ocenił tą sytuację. Powiedział bowiem tak: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część. Część, która jej nie będzie zabrana. Moi drodzy, i dzisiaj chcę zacytować te słowa: Marto, Marto. Jednak nie tylko do Marty, jeśli tu jakaś jest, i nie tylko do kobiet, ale i do nas wszystkich. Marto, gdzie jesteś? Na ostatnim spotkaniu, gdy Piotr Krzysiek nam tu usługiwał, mówił o tym, jak Pan Bóg w raju przyszedł i pyta: Adamie, gdzie jesteś? I może teraz, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, Pan Bóg zna twoje imię i pyta, gdzie jesteś? Gdzie jesteś i co zajmuje twój czas? Martwisz się o tak wiele rzeczy. Martwisz się o wszystko i o nic. I nawet wiesz o tym, że te zmartwienia tak naprawdę niewiele dadzą. A jednak nie jesteś w stanie przestać się martwić. Martwisz się i niepokoisz. A może nawet strach i lęk jest w twoim sercu. O swoje zdrowie, o swoją przyszłość, o finanse, o dzieci, o żonę czy męża, swoich rodziców, o pracę. Nie jesteśmy w stanie wymienić tutaj wszystkiego, o co możemy się martwić. Ale wierzę, że Pan Bóg dzisiaj nam przypomina o tym, że to tak naprawdę nie jest najważniejsze. Martwisz się o wiele rzeczy, a Pan Jezus mówi, potrzeba tylko jednego. Czego? Co to jest to jedno, czego potrzeba? Bezpośrednio nie odpowiada, ale mówi tak. Maria wybrała sobie dobrą część. Czyli to, że usiadła i że w tym czasie, gdy jestem, w czasie mojej obecności w waszym domu, nic nie robiła, tylko usiadła i słuchała, jest lepszą rzeczą niż wszelkie troski, wszelki twój trud, poświęcenie, zmęczenie i frustrację, która w tobie narasta, Marto. Ona wybrała tą część, która będzie na wieki, która jest niezniszczalna, która jest dobra, która nie będzie jej nigdy zabrana. Co to jest? To jest Boża obecność. To jest człowiek w Bożej obecności, który ulega przemianie pod wpływem Bożego Słowa, pod wpływem Jego postawy, Jego miłości. Zmieniamy się. I Maria się zmieniała. Dlatego taką uwagę dziś przywiązałem do tej historii, bo jest ona nam tak bliska. Marto, Marto, Adamie, Adamie, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Moi drodzy, czytamy o efekcie tego spotkania. Życie Marii się zmieniło. W Ewangelii Jana, rozdział 11, pierwszy i drugi werset. Był pewien chory Łazarz w Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty. I czytamy tutaj, słuchajcie uważnie, chodzi o Marię, która później namaściła Pana pachnącym olejkiem i wytarła Jego stopy swoimi włosami. Czytamy w innym miejscu o tej historii, w rozdziale 12 Ewangelii Jana. 6 dni przed Paschą, od pierwszego wersetu, Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził. Wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu ucztę. Marta usługiwała, możemy w nawiasie powiedzieć, jak zwykle. A Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nim spoczywali przy stole. Maria natomiast wzięła funt czystego, bardzo drogiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. A Judasz Iszkariot, jeden z uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział, dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nie uzyskać sumę 300 denarów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem, ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Jezus odpowiedział: zostaw ją. Zostaw ją. Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Czytamy w innym miejscu o tym, że Pan Jezus obiecał, iż wszędzie, gdzie będzie głoszona Ewangelia o Nim, będzie wspominana ta historia, to, co ona uczyniła. Bo to spotkanie z Jezusem, to pierwsze spotkanie zdecydowało o tym, że jej pokorne serce i głodne serce, głodne słów Jezusa, a pokorne, widzimy, że za każdym razem siadała u Jego stóp, najniżej jak można, aby słuchać, a później by je namaścić, później by swoimi włosami je wytrzeć. Niezwykłe, wzruszające. Moi drodzy, do tego prowadzą spotkania. Spotkania z Panem Jezusem. Zmieniają życie człowieka. Gdy o tym sobie wczoraj myślałem, przypomniała mi się jedna wypowiedź naszego drogiego brata, którego wszyscy znamy, Denisa Grynicza, gdy tutaj jedno z ostatnich kazań wygłaszał do nas, do Kościoła. A wierzę, że to, co on mówił tutaj, zawsze było do nas. Nie było jakimś ogólnym słowem. Powiedział wtedy: nie potrzebujecie tak bardzo inspiracji, zachęty, ale potrzebujecie przemiany, transformacji, przełomu. Moi drodzy, to dzieje się tylko w obecności Wszechmogącego Boga. Gdy Bóg przychodzi do człowieka, nie bez przyczyny. Opowiedziałem wam tych 10 historii ze Starego i Nowego Testamentu, gdzie Bóg spotykał się z człowiekiem. Albo człowiek spotykał się z Bogiem, usilnie Go poszukując, usilnie wołając, usilnie szukając. Za każdym razem Bóg odpowiedział na tak. Gdyż to słowo obietnicy, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu jest otworzone, jest aktualne od samego początku. Od pierwszej Mojżeszowej po ostatnie słowa Księgi Objawienia. Chciałem dziś zapytać, mój drogi, moja droga, gdzie jesteś? Czy tęsknisz do spotkań takich jak Maria? Czy czas Bożej obecności wykorzystujesz na to, by być blisko Niego? Może tak jak uczeń Jan, który dosłownie, fizycznie odczuwał serce Jezusa, opierając się na Jego piersi. To jest dzisiaj dla ciebie spotkania, które odmieniają życie, mogą być dziś, jutro, pojutru, gdyż Bóg zawsze jest gotowy z tobą się spotkać. Takie spotkanie może odbyć się za chwilę, gdy was tutaj zaproszę i gdy będziemy się razem modlić. Takie spotkanie dzisiaj Bóg reżyseruje dla ciebie, dla twojej sytuacji, w której jesteś. Bo On wie, On rozumie, a Jego serce pełne miłości i pełne ciepła zaprasza: przyjdź, przyjdź do mnie, chcę z Tobą się spotkać. Pyta dzisiaj: gdzie jesteś, Marto? Gdzie jesteś, Adamie? Czy ciągle będziesz zajęty zajęciami, których jest tyle, że zawsze będzie co robić, że zawsze będzie się na co wymówić? Ale on dzisiaj pyta: gdzie jesteś i w którym jesteś miejscu? Moi drodzy, tą moją dzisiejszą usługą chcę zaprosić was do szczerej rozmowy, w której zadaję te właśnie pytania, a was proszę, byście odpowiedzieli w swoich sercach. Gdzie jesteś dzisiaj? I czy jeśli masz czas i możliwość, jesteś w tym miejscu, co Maria? Czy w tym miejscu, co Marta? Potrzebujemy. Potrzebujemy tego, by spotykać się z Bogiem i by to odmieniało nasze życie. Rozpoczynając od tego pierwszego spotkania, gdy powierzamy Mu swoje życie. I dziś też to będzie możliwe. Ale poprzez dalsze nasze dni, miesiące i lata potrzebujemy tych spotkań dużo, dużo więcej. Potrzebujemy się zmieniać. Potrzebujemy zmieniać nasze myślenie. Czy jesteśmy w stanie zmienić nasze myślenie pod wpływem logicznych argumentów, twardych dowodów? Nawet gdy ktoś nas przekona, ale tego przekonania nie ma w naszym sercu, będzie trudno. A gdy Pan przychodzi, On czyni to od środka. On czyni to tak, że ta przemiana następuje w naszym wnętrzu. I nasze myśli już wtedy nie mają wątpliwości, że właśnie tego potrzebujemy. Że właśnie to jest tym, za czym tęsknimy. Moi drodzy, potrzebujemy takich spotkań, które zmieniają nasze życie bez względu na staż naszej wiary, bez względu na to, jakie mamy miejsce w służbie, bez względu na to, czy jesteś tu drugi raz, czy pierwszy, czy jesteś tu od dziesiątek lat i od pokoleń. Bóg dzisiaj zachęca nas i otwiera taką możliwość. Jeśli mógłbym poprosić już zespół, a was, drodzy, o powstanie. Kończąc, chcę zaprosić do modlitwy. Takie mam przekonanie, że potrzebujemy takich spotkań. Nie tylko tutaj. Nie tylko tu na nabożeństwach. Potrzebujemy takich spotkań w naszym codziennym życiu. Takiego czasu, gdy delektujemy się Jego obecnością. Gdy możemy słuchać tego, co Jego cichy głos mówi do naszego serca. Gdy możemy otwierać to Słowo i odnajdywać tam wskazówki, znaki, drogowskazy, jakkolwiek byśmy to nazwali. To jest dla Ciebie dzisiaj. Bóg to wszystko zagwarantował. Nie musisz nic więcej robić. Tylko przyjść. Tylko zawołać. Ale ze szczerego serca. Może w łzach, jak wołała Anna. Może z taką desperacją, jak kobieta cierpiąca na krwotok. Może tak głośno, jak Bartymeusz. może czasem tak cicho, ale zdecydowanie jak Korneliusz w swoim domu. Zrób to tak, jak chcesz. Tak, jak masz ochotę. Bo nie ma znaczenia forma, ale ma znaczenie to, co czujesz. O co chcesz poprosić, o co chcesz zawołać. Przyjdźcie. Przyjdźcie tutaj, jeśli potrzebujesz dzisiaj takiego spotkania, które odmieni twoje życie. Gdy zespół nas poprowadzi, to czas, aby wyjść tutaj na środek. Ktoś do ciebie podejdzie, by z tobą się pomodlić. Może dla ciebie to jest dzisiaj czas przełomu. Czas zmiany. I czas spotkania, które na zawsze odciśnie pieczęć. Pozytywne piętno na twoim życiu. Zapraszam.